Radio Ortodoksja.
W studiu Radio Ortodoksja gościmy dziś ojca Andrzeja Kuźmę, wykładowcę Prawosławnego Seminarium Duchownego, a także Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Sława Jezusu Chrystu, ojcze.
Sława na wieki.
Ojcze, spotykamy się dziś, aby porozmawiać o kolejnej edycji Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Mamy już plan tegorocznej Wszechnicy. Jaki to jest plan, ojcze? Na jakie tematy mogą liczyć słuchacze i jacy goście wezmą udział w tegorocznej Wszechnicy?
Witam ojca dyrektora, witam słuchaczy Radio Ortodoksja. Tak, rozpoczynamy kolejną edycję Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Jak zwykle wykład inauguracyjny, czy początek Wszechnicy odbywa się pod koniec października. Naszą taką zasadą, może niepisaną, jest to, że wykłady Wszechnicy Kultury Prawosławnej odbywają się w ostatni poniedziałek miesiąca, poczynając od października, a kończąc na miesiącu kwietniu. Nie zawsze udaje nam się tak ustalić program, to jest, nie wynika z kalendarza, także wszystkie spotkania są w poniedziałki. Tak, jedno w tym roku spotkanie też wypada we wtorek, ale to jest pod koniec roku i w związku z świętami według nowego kalendarza Bożego Narodzenia, prawda, tak ustalamy, albo jeśli jest to możliwe, w poniedziałek, jeśli nie, inny dzień. I zwykle jest to, jeśli nie poniedziałek, to czwartek. I w tym roku jest to czwartek, właśnie w grudniu, 28 grudnia. Natomiast wszystkie pozostałe spotkania odbywają się w poniedziałki. W większości ostatni poniedziałek miesiąca. A więc Wszechnica już rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek, 24 października, o godzinie 18:00. Wykładem inauguracyjnym będzie to wykład poświęcony niedawnej publikacji słownika polskiej terminologii prawosławnej. Jest to ważne wydarzenie i akademickie, powiedziałbym, i ważne wydarzenie w takiej duchowości i kulturze prawosławnej, z tego względu, że prawosławie coraz bardziej wrasta w kulturę polską, tak można byłoby to powiedzieć. My pozostajemy tym, kim jesteśmy, natomiast życie idzie do przodu i nasza myśl, nasze rozważania językowe rozwijają się i taki słownik, który został opracowany przez zespół uczonych, trzeba powiedzieć, tak, przez Katedrę Teologii Prawosławnej, ojciec Marek Ławreszuk brał udział, inni duchowni, właśnie te osoby, które brały udział w przygotowaniu tego słownika, wezmą udział w inauguracji. Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że taką osobą najważniejszą, która będzie brała udział w inauguracji, jest to arcybiskup Jakub, który również przyczynił się do powstania tego słownika. Był w zespole redakcyjnym poprzednich opracowań związanych z terminologią prawosławną. Tutaj również się angażował, więc myślę, że Władyka Jakub wprowadzi do tematyki związanej z tymże słownikiem. I dalej o samym słowniku, o prac nad słownikiem, o wykorzystaniu tego słownika, bo trzeba powiedzieć, ja myślę, że słuchacze, którzy przyjdą na Wszechnicę Kultury Prawosławnej, dowiedzą się, w jaki sposób internetowy korzysta z tego słownika, dlatego że to nie jest tylko wersja książkowa, to jest też wersja internetowa, bardzo praktyczna w posługiwaniu się, w odszukiwaniu wyrazów, w szukaniu ich znaczenia i poznawaniu tych znaczenia. A więc tutaj będzie i ojciec Marek Ławreszuk, gdyby o tym mówił, a szczególnie ojciec Piotr Makal, który zajmował się, zdaje się, tą taką stroną informatyczną związaną ze słownikiem. Oczywiście można byłoby więcej osób szukać i z tych, którzy uczestniczyli w pracy nad tym słownikiem, skupiliśmy się właściwie tak na takich kontekście hierarchicznym, to jest na trzech osobach, no, które myślę, wydaje mi się, są bardzo takie reprezentatywne, jeśli chodzi o wskazanie i podkreślenie wagi i ważności tego słownika. Więc już najbliższy poniedziałek zapraszam radiosłuchaczy, tych, którzy mogą, z Białegostoku i okolic, na godzinę 18 do Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy Świętego Mikołaja 5, dlatego że nasze spotkania zwykle odbywają się właśnie o godzinie 18 w Centrum Kultury Prawosławnej obok Soboru Świętego Mikołaja w Białymstoku.
Dołączamy się również do tego zaproszenia i o tych spotkaniach również będziemy przypominać. Ojcze, chciałbym, żebyśmy jeszcze przybliżyli kolejne tematy dotyczące tegorocznej Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Ja wiem, że może troszeczkę wychodzimy mocno w przyszłość, ale myślę, że warto już naszym słuchaczom zasygnalizować, czego będzie dotyczyła tegoroczna Wszechnica.
Tak jest. Chciałbym też powiedzieć, że program Wszechnicy Kultury Prawosławnej jest na stronach internetowych kilku takich naszych ważnych instytucji, włączając również Radio Ortodoksja. Radio Ortodoksja również zamieszcza na swojej stronie internetowej program Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Można go znaleźć również na stronie Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, cerkwi.pl, Katedry Teologii Prawosławnej. I ja myślę, że będą pojawiać się wiadomości przypominające właśnie na stronach cerkwi.pl. Tak gdyby cerkiew.pl dba o to i aktualizuje swoje informacje. W tym roku będą osoby, które już były na Wszechnicy, ale też będą i osoby nowe, które jeszcze nie były na Wszechnicy, a wydaje mi się absolutnie warte są zainteresowania. I wśród nich jest pani profesor Elżbieta Jekaterynczuk-Rudczyk. Ona jest profesorem biologii, jest kierownikiem Katedry Hydrologii Wydziału Biologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. A więc coż to uczony mógłby mówić na Wszechnicy? A okazuje się, że bardzo wiele mógłby powiedzieć. Pani profesor badała, ogólnie zajmuje się badaniem wód i badała wody, które są w naszych źródłach świętych. Tak? Ona swoją publikację zatytułowała w sposób taki bardziej akademicki, dlatego że ona jest autorem książki, która się nazywa Wody uznawane za święte na nizinie północno-podlaskiej w świetle analizy hydrologicznej. Ja myślę, że ten temat będzie ciekawy dla wielu. Dla mnie jest on bardzo ciekawy, prawda? W jaki sposób my, prawda, badając wody, woda jest pierwszy z podstawowych składników życia człowieka, tak? My wodę święcamy, wodę świętą pijemy, ona daje nam wzmocnienie duchowe, natomiast życie fizyczne bez wody jest niemożliwe. I w tym wypadku, prawda, badanie składu chemicznego wody, która jest święta, prawda, myślę, że naukowiec nie zbada, w jaki sposób woda jest święta, tak, bo to jest innym czymś innym się zajmuje. Natomiast wydaje mi się, że badania były bardzo ciekawe. One są opublikowane w tejże pozycji, która będzie książkowej, która będzie sprzedawana w czasie spotkania Wszechnicy Kultury Prawosławnej. A więc pani profesor Elżbieta Jekaterynczuk-Rudczyk będzie to właśnie osobą, która do tej pory jak gdyby nie pokazywała się, może nie było okazji, aby zaistniała właśnie w ramach wykładu Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Więc to będzie bardzo ciekawy, mi się wydaje, wykład. To już będzie w listopadzie, ostatni poniedziałek listopada 28. Kolejny temat właśnie będzie w grudniu i to będzie czwartek. Realizujemy cykl informacji o lokalnych cerkwiach prawosławnych. Mówiliśmy o patriarchacie konstantynopolitański. Mówiliśmy w zeszłym roku o patriarchacie antiocheńskim. Właściwie tutaj trzeba byłoby tą kolejność zamienić, jeśli chodzi o tegoroczną prezentację. Będziemy mówić o patriarchacie aleksandryjskim. Tak? Staramy się, aby nasze wykłady były zgodne z dyptychem, który jest używany w Kościele prawosławnym, mianowicie patriarchat aleksandryjski, gdyby jest przed antiocheńskim. Nie, ale gdyby w zeszłym roku mieliśmy możliwość kogoś zaprosić z środowiska antiocheńskiego, w tym roku trudno nam znaleźć kogoś, kto pochodziłby z Egiptu albo z Afryki. Niemniej jednak znaleźliśmy i żyje wśród nas taka pani Ania Blakicka, która występowała już i w Radiu Ortodoksja, opowiadała chyba też o swoich doświadczeniach na innych spotkaniach. W każdym bądź razie to spotkanie poświęcone patriarchatowi aleksandryjskiemu będzie składać się z dwóch części. Pierwszą część, tą historyczną, przedstawię ja, taką gdyby przedstawiającą patriarchat. Natomiast poprosiłem panią Anię, aby przedstawiła swoje doświadczenia, swoje przeżycia z podróży do Afryki. Zaangażowała się ona w misję, która trwała w Afryce i ma wiele zdjęć, slajdów, które pokaże nam i opowie o współczesnej misji Kościoła aleksandryjskiego w tej Afryce centralnej, tak? Bo Aleksandria to jest północna Afryka, Egipt. Ale gdyby jurysdykcja Patriarchatu Aleksandryjskiego i właściwie główne życie duchowe rozwija się właśnie w tej Afryce czarnoskórej. Tak, więc tutaj pokażemy ten historyczny aspekt Patriarchatu Aleksandryjskiego i współczesne życie Cerkwi Aleksandryjskiej. Osobą, którą znamy, spotykaliśmy na Wczechnicy, jest ojciec Roman Płoński, który jest wikarnym w parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Starosielcach. Ojciec Roman interesuje się sprawami, połączenia państwa i Cerkwi, tak? Jego wykład jest zatytułowany Gdzie monarcha, a gdzie pasterz? Cesarz i biskup w tradycji prawosławia słowiańskiego i gruzińskiego. I myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie, prawda, kiedy zapoznamy się z rolą i miejscem tychże dwóch powiedzmy, ważnych osobistości, jednej duchowej, drugiej świeckiej. Spotkanie z ojcem Romanem będzie w styczniu, 30 stycznia, już po Nowym Roku. Kolejne spotkanie będzie miało miejsce w lutym, 20 lutego, to będzie tuż przed, może nie tuż tak, ale to już będzie blisko przed Wielkim Postem z ojcem Arturem Aleksiejukiem, wykładowcą teologii moralnej w Prawosławnym Seminarium Duchownym, w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ojciec Artur mieszka w Warszawie i tam służy w polskojęzycznej parafii, zajmuje się wątkiem duszpasterstwa i takiej, powiedziałbym, terapii duchowej w takim pozytywnym znaczeniu. I dlatego też jego wykład jest zatytułowany Pomoc psychiczna czy pomoc duchowa, razem czy osobno. Chodzi tutaj o jak gdyby spojrzenie na człowieka jako osobę psychosomatyczną, tak, złożoną z duszy i ciała, z jego problemami. I tutaj moją intencją, ja myślę, że ojca Artura również będzie intencja wskazania, jak rozpoznawać choroby duchowe w człowieku, tak, i choroby psychiczne. Choroba psychiczna jest leczona w jeden sposób, natomiast choroba duchowa powinna być leczona w inny sposób. Czasem te wątki się przeplatają i to jest, ja myślę, w dzisiejszym społeczeństwie dla nas bardzo ważne, abyśmy umieli rozpoznawać właściwie, oceniać stan człowieka, chorobę człowieka. Jeśli go właściwie rozpoznamy, to wówczas jest i możemy właściwie zastosować odpowiednie leczenie. Więc ojciec Artur przyjedzie z Warszawy. On był uczestnikiem Wszechnicy Kultury Prawosławnej dawno, prawda? Już myślę, że wielu z nas zapomniało.
Jak na antenie Radio Ortodoksja przypominaliśmy nie tak dawno, ojcze, spotkanie z ojcem Arturem, to były chyba zagadnienia bioetyczne, z tego co pamiętam. A jeszcze wcześniej chyba o Unii Europejskiej ojciec Aleksiejuk mówił.
Bardzo możliwe, tak jest. Już nie pamiętam. Absolutnie jest to możliwe. Kolejne spotkanie w marcu, dr Adam Pytel. Adam Pytel nie tak dawno występował na Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Bardzo ciekawe przygotowuje swoje wystąpienia. Mówił on wówczas o rodzinie carskiej i o świętości rodziny carskiej. Drugim takim tematem, a właściwie może powiedziałbym pierwszym, który w takich ze względów naukowych rozwinął, jest to temat diecezji grodzieńskiej w latach 1900-1912. Tak mniej więcej brzmiał temat jego doktoratu. A więc w tym kontekście moją intencją jest wykorzystać wiedzę ludzi, którzy zbadali pewne zagadnienia, które są bardzo ciekawe, i podzielić się tymi spostrzeżeniami, swoją wiedzą z szerszą publicznością, z szerszym gremium naszych wiernych. A więc zaproponowałem też dla Adama, i on się zgodził, prawda, troszeczkę musiałem go namawiać, aby przedstawił nam temat diecezji grodzieńskiej w latach 1900-1912. To będzie w marcu, prawda, już to wybiegamy dosyć mocno do przodu. I kolejne spotkanie, właściwie kończące edycję Wszechnicy Kultury Prawosławnej, będzie związane z jednym ze współczesnych świętych cerkwi serbskiej, ważnych świętych, bardzo cieszących się dużą popularnością, właściwie za życie uważanym, był też jako święty, ojciec archimandryta Justyn Popowicz. I ten temat przedstawi nam również osoba, która jest bardzo kompetentna w tej dziedzinie. Jest to ojciec dr Jarosław Kuprianiuk, który jest proboszczem parafii prawosławnej w Mrągowie. Pisał doktorat na ten temat. Jego spostrzeżenia, jego wiedza na temat świętego Justyna są duże. I ta postać dla środowiska naszego prawosławnego w Polsce jest mało znana. Natomiast dla środowiska prawosławnego w świecie jest to postać niezmiernie ważna, ciesząca się dużym autorytetem i, co się okazuje, ma swój związek też z Polską. Ojciec Jarosław zaproponował, prawda, w temacie umieścić również określenie czy informację nawiązującą do jego związków z Polską. Chodzi o to, że w okresie międzywojennym ówczesny Justyn był zaproszony przez metropolitę Dionizego, tak, na wykłady w Uniwersytecie Warszawskim, Katedrze Teologii Prawosławnej. Do skutku nie doszło te zaangażowanie naukowe w Polsce, prawda? Niemniej jednak bardzo mocno ono się posunęło i pewne relacje pozostały i ślady z tych kontaktów ze świętym Justynem Popowiczem pozostały. A więc mniej więcej tak wyglądałby nasz plan na bieżący rok akademicki 2022-2023, plan Wszechnicy Kultury Prawosławnej, tak, rozpoczynający się od październiku, kończący się w kwietniu.
Dla tych, którzy przyłączyli się do naszej rozmowy, przypominam, że w naszym studiu gościmy ojca Andrzeja Kuśmę, wykładowcę Prawosławnego Seminarium Duchownego, a także Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Rozmawiamy o tegorocznej edycji Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Ojciec Andrzej przybliżył nam tematy, zagadnienia tegorocznej Wszechnicy. Ojcze, być może osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w tych spotkaniach, słysząc zagadnienia, tematykę, mają pewne wątpliwości, czy to wszystko nie będzie dla nich za trudne?
Staram się konstruować tematy w ten sposób, aby były zrozumiałe. Po pierwsze, tak. Myślę, że tematy nie zawierają jakichś takich głębokich teologicznych rozważań. Czasem uczestnicy wszechnicy proszą o jakieś tematy, prawda? Jeśli to nie są tematy zbyt skomplikowane, jeśli to nie są tematy zbyt takie wymagające wielkiego zaangażowania intelektualnego, absolutnie, gdyby jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje. Natomiast określenie wszechnica, gdyby w swojej nazwie z jednej strony zawiera pewnego rodzaju dostępność dla przeciętnego, wiernego naszej cerkwi, tak, aby zrozumiał, o czym jest mowa, i uczestnicy są proszeni też o posługiwanie się językiem absolutnie takim dostępnym, zrozumiałym, zrezygnowałem z gdyby spotkań w ramach wszechnicy tematycznych. Z tego względu, że takie spotkania tematyczne, owszem, one są bardzo mocno zgłębiające wiedzę, ale one stają się raczej takim seminarium naukowym, które jest poświęcone dla danego tematu. I dlatego też, prawda, wszechnica, już jeszcze raz to gdyby wskażę, jest to określenie z jednej strony mówiące o dostępności tematyki i sformułowań, które tam są wyrażane z jednej strony, a z drugiej strony wskazuje na różnorodność tematów. Z pewnością nie każdego interesuje historia, a więc kogoś interesuje bardziej duchowość, prawda? Kogoś interesuje bardziej prawosławie w Afryce czy w Antiochii, więc ludzie też, widzę, wybierają tematy. Czasem są to takie osoby, które widzę po raz pierwszy, tak? Czytają, zapoznają się z programem i przychodzą na określone tematy. W czasie innych tematów spotkań ich nie ma. Nie oznacza to, że nie zapraszamy. Jak najbardziej zapraszamy wszystkich do udziału w wszechnicy. Zapraszamy też do dyskusji. Zawsze po wykładzie, po prezentacji jest czas na pytania. Można pytania formułować głośno, tak, do mikrofonu. Umożliwiamy też pisanie pytań na karteczce, prawda, jeśli jest dużo uczestników, albo jeśli ktoś nie chce, gdyby publicznie zabierać głosu, a chciałby zadać jakieś pytanie, zawsze jest to możliwe w kontekście sformułowania swojego krótkiego czy dłuższego pytania na karteczce.
Przypominamy naszym słuchaczom, że pierwszy wykład inauguracyjny tegorocznej Wszechnicy już w najbliższy poniedziałek, 24 października, początek o godzinie 18 w Centrum Kultury Prawosławnej, i ten pierwszy wykład będzie dotyczył słownika polskiej terminologii prawosławnej. Ojcze, która to już jest w tym roku edycja Wszechnicy Kultury Prawosławnej?
Prawdę mówiąc, nie wiem. Jest to 20. któreś spotkanie. Spotkania w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej zaczął doktor Jan Zieniuk, który był wówczas członkiem zarządu Bractwa Świętych Cyryla i Metodego. Zajmował też się i zajmuje się zresztą dalej przygotowywaniem katechetów do pracy. I właściwie on zainicjował takie spotkania katechetyczne, spotkania dokształcające dla szerokiego gremium wiernych. Nie tylko dla katechetów, ale również dla tych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę o prawosławie, dlatego że wszechnica jest to też jak gdyby swego rodzaju katechizacja dorosłych. Prawda? Dlatego też zainicjował te spotkania i trzeba pamiętać, że był to okres, kiedy w Białymstoku działała Katedra Teologii Prawosławnej w kontekście takim dydaktycznym. To jest prowadzono zajęcia, przygotowywano katechetów i właściwie do wszechnicy, do prezentowania tematów byli wykorzystywani wykładowcy Katedry Teologii Prawosławnej. Katedra jednak miała różne swoje dzieje, prawda? I te wykłady zakończyły się. zaczęli przyjeżdżać inni wykładowcy i w pewnym momencie pan doktor Jan Zieniuk poprosił mnie, czy bym nie zajął się prowadzeniem tym wszechnicy. Ja byłem jeszcze osobą świecką wówczas, a więc zacząłem prowadzić wszechnicę, a więc tymi wykładami, które rozpoczął doktor Jan Zieniuk, to będzie 22 albo 23 spotkanie, więc wszechnica jak gdyby już na stałe wpisuje się w program życia intelektualnego w cerkwi prawosławnej w samym Białymstoku.
Warto powiedzieć również o organizatorach wszechnicy, bo to już nie tylko Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, ale również Bractwo Świętych Cyryla i Metodego, Zarząd Główny oraz Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska.
Tak jest. Więc powiedziałbym nawet Zarząd Główny Bractwa Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku jest tym głównym, jak gdyby, motorem z jednej strony, inicjującym, stymulującym i co jest ważne też, jak gdyby, zapewniającym pewne zaplecze finansowe, tak? Dla niektórych z prelegentów zwracamy koszty przyjazdu, prawda, z daleka i tak dalej. Nie są to jakieś tam wielkie koszty, niemniej jednak, prawda, tam wszechnice generuje pewne potrzeby finansowe i Bractwo Świętych Cyryla i Metodego jest tym takim właściwie jedynym i głównym sponsorem w tym kontekście, zapewniającym funkcjonowanie Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Niemniej jednak bardzo ważną rolę odgrywa również Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, która i zapewnia swoich i pracowników, tak, swoje wsparcie, gdyby podaje dla Wszechnicy. Diecezja białostocko-gdańska udostępnia miejsce, udostępnia salę, inne środki, które jak gdyby pomagają w prezentacji, to jest środki medialne. Więc tutaj jak rzeczywiście mamy takich trzech głównych organizatorów, to jest Zarząd Główny Bractwa Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku, Katedrę Teologii Prawosławnej w Białymstoku i Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską. Chcę powiedzieć też, że Radio Ortodoksja również ma swój udział. Był taki okres, kiedy niemożliwe były spotkania w sali. Tak, wówczas myśmy się przenieśli z Wszechnicą do Radia Ortodoksja. Bardzo miło wspominam ten czas, dlatego że jest to praca z mikrofonem, praca na odległość, z którym człowiek ma rzadko doświadczenie, prawda, ale telefony, które dzwoniły, ludzie, którzy brali udział w naszych konkursach, bo takie były organizowane, prawda, świadczy o tym, że i Radio Ortodoksja, i Wszechnica Kultury Prawosławnej docierały do dosyć takich odległych miejsc, do Bielska Podlaskiego i do okolic Siemiatycz samych i do północnej Polski wokół Sokółki. Więc to było swego rodzaju nowe doświadczenie. Poza tym Radio Ortodoksja, za co bardzo dziękuję, również jak gdyby upowszechnia nasze wykłady, nagrywając, odtwarzając je, i jak również, jak to w dzisiejszym dniu ma miejsce, prawda, prezentacja tego, co ma nastąpić w najbliższym czasie.
Ojcze, dziękujemy za te ciepłe słowa. My również bardzo dobrze wspominamy współpracę tutaj w radiu razem z ojcem, z prelegentami jeszcze z okresu pandemii, kiedy tutaj prowadziliśmy te spotkania. Ojcze, wspomnieliście o tym, że Wszechnica to już ponad 20 lat pewnej tradycji. Mówił również o tym ojciec, że niektóre tematy pochodzą od wiernych, od słuchaczy, od uczestników Wszechnicy Kultury Prawosławnej, a ja chciałbym zapytać, czy te tematy zmieniały się w jakiś sposób na przestrzeni tych 20 lat? Czy kiedyś były takie tematy, które bardziej interesowały, a teraz to się zmieniło? Jest jakaś tendencja? Można mówić o czymś takim?
Życie niesie różne ze sobą zdarzenia, prawda? Często kontrowersyjne zdarzenia, właśnie taki okres przeżywamy, różnej problematyki. Kilka lat temu rozpoczęły się problemy, znaczy w kanoniczne cerkwi w Ukrainie. Tak, teraz przeżywamy głęboko wstrząśnięcie, jesteśmy wojną, która tam ma miejsce. To są to tematy aktualne, bardzo często budzące pewne napięcie wśród ludzi. I takich tematów ostrych unikamy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kiedy był okres związany z wstępowaniem Polski do Unii Europejskiej, było wielkie zainteresowanie. To nie był temat kontrowersyjny, to był jak gdyby temat, który przybliżał pewnego rodzaju zmiany. Było sporo tematów właśnie związanych z jak gdyby z prawosławie w Unii Europejskiej. To było dość nowe dla nas. Odkrywaliśmy i siebie, i stwierdzało się, prawda, że w państwach Unii Europejskiej Kościół prawosławny zajmuje bardzo ważne miejsce. W swoim czasie też jeździłem takie spotkania do różnych krajów Unii Europejskiej i widziałem, że jest i duże zainteresowanie prawosławiem, i też jak gdyby Unia Europejska też wiązała pewnego rodzaju gdyby oczekiwanie od Kościoła prawosławnego, dlatego że prawosławie wnosi pewien pozytywny ładunek dla duchowy taki do Europy. Więc zwykle były to tematy, które dotykały zdarzeń danego okresu. Pamiętam też okres przygotowań do Soboru Ogólnoprawosławnego czy po Soborze, więc te tematy pojawiały się. Dzisiaj, prawda, być może z perspektywy czasu, teraz jeszcze zbyt rana jest krwawiąca, jeśli chodzi o o wojnę. Myślałem o ludziach, którzy by mogli opowiedzieć, kogoś z Ukrainy poprosić. Tak, może jest to już za wcześnie, może jakieś podsumowanie, jeśli Pan Bóg pozwoli, tak, pewne refleksje pojawią się za jakiś czas. Natomiast zamiarem Wszechnicy jest upowszechnianie wiedzy o prawosławiu, wiedzy dotyczącej samego prawosławia, prawda, naszego życia, naszego duchowego życia, poruszanie tematów bieżących, poznawanie prawosławia w świecie, no i tak my to realizujemy, prawda. No takich bieżących tematów w tym roku nie podjęliśmy, jeśli chodzi właśnie o te sprawy bardzo bolące i bardzo żywe, które nas wszystkich dotykają.
A jeżeli chodzi o frekwencję, o zainteresowanie Wszechnicą Kultury Prawosławnej, czy możemy tutaj zauważyć jakieś tendencje?
Widać, bardzo często związane jest to z prelegentem albo z tematem. Zwykle wystąpienia hierarchów cerkwi przyciągają wiernych. Pamiętam takie spotkanie ze świętej pamięci Władyką Jeremiaszem albo ze świętej pamięci Władyką Szymonem. Zawsze sale się napełniały. Ludzie przychodzili też i z nimi się spotkać. To jest też ważne miejsce, gdyby spotkania hierarchy z ludźmi w taki sposób dyskusyjny. To jest bardzo ważna rzecz. Bezpośredniego spotkania, porozmawiania, czego nam brakuje, a to trzeba było w jakiś sposób absolutnie promować. A więc spotkania, które były szczególne osoby, najczęściej przyciągały słuchaczy, albo też tematy. Ukształtowała się pewnego rodzaju stała grupa uczestników Wszechnicy Kultury Prawosławnej, którzy przychodzą na wszystkie spotkania. Niektórzy czasem nie mogą przyjść, prawda, bo z różnych przyczyn. W zasadzie natomiast frekwencja zmienia się w zależności albo od tematu, albo od osoby prelegenta, która jak gdyby swoją osobą często przyciąga wielu słuchaczy.
Ojcze, jeszcze jedno pytanie na koniec, jeżeli pozwolicie. Ojciec jest duchownym, ojciec jest wykładowcą. Chciałbym wobec tego zapytać o to, czy znowu odwołując się do tych 20 lat Wszechnicy Kultury Prawosławnej, jak ojciec ocenia, czy świadomość religijna naszych wiernych wzrosła, zmieniła się na przestrzeni tych 20 lat? Chodzi mi o ojca doświadczenie.
Tak, to jest bardzo głębokie i jednocześnie w pewien sposób trudne pytanie. Myślę, że tak. Coraz więcej poznajemy, coraz więcej jest możliwości do poznania pewnych zdarzeń w świecie prawosławnych. dostępność internetu, dostępność i audycje, które są prowadzone w radiu, w telewizji, one w jakiś sposób przybliżają wiernym tą duchową wartość prawosławia. Ten wątek właśnie kontaktu i przepływu informacji znacząco zmienił się. Dzisiaj też jedną z form kontaktu z ludźmi jest internet. Ja osobiście, jeszcze inni duchowni, prawda, odpowiadają na pytania na cerkwi.pl. Są to bardzo często głębokie pytania, które ludzie może nie zadaliby albo nie mieliby możliwości zadania duchownemu z powodów, bo się wstydzą, bo to takie, gdyby, no, wydawałoby się głupie. To nie jest wcale głupie, to jest po prostu potrzeba taka odpowiadania na pytania, a internet zapewnia pewnego rodzaju anonimowość. Więc to jest też również pewnego rodzaju ważny kontakt z wiernymi, który rozwinął się i to wszystko w jakiś sposób upowszechnia się wśród wiernych. Prawosławie już nie jest tylko taką kulturą mniejszości związaną z ruskością. Ono staje się coraz bardziej dostępne takim osobom, które z mniejszościami, powiedzmy tymi białoruskimi, ukraińskimi czy rosyjskimi, nie mają wiele wspólnego, coraz bardziej otwiera się na społeczeństwo też polskie. To jest naturalne, ale to jest też dzięki pewnemu rodzaju, w pewien sposób wynika z upowszechniania się, to jest z dostępu do informacji, wiedzy i wydaje mi się, że osoby, które interesują się prawosławiem, które w jakiś sposób angażują się w życie cerkwi, swój potencjał intelektualny i myślę, że też potencjał duchowy w znaczący sposób zwiększają.
To jeszcze jedno pytanie, już na sam koniec, ojcze. Wspomniał ojciec o internecie jako takim źródle wiedzy. Ojciec właśnie odpowiada też na bardzo ciekawe pytania w serwisie cerkiew.pl, które zadają nasi wierni, ale też wierni innych kościołów. A ja chciałbym zapytać o to, czy jest coś takiego jak prawosławne fake newsy?
Są takie fake newsy, tak, oczywiście. Z tym, że one nie są raczej publikowane w tych oficjalnych portalach związanych z cerkwią, natomiast w internecie znajdziemy bardzo dużo informacji prawdziwych i nieprawdziwych. Problem jest z odróżnieniem tych informacji i właściwie na tych stronach takich bardziej autorytatywnych, nazwijmy to oficjalnych, no raczej tam już nie wkładają się te informacje. Natomiast w takich stronach niewiadomego pochodzenia, tam możemy spotkać już bardzo różne informacje, fałszywe informacje, błędne informacje. I zwykle studentom, kiedy mówię o tym, o bibliografii, którzy, prawda, jakieś tam takie informacje, które mogą pobrać z internetu, prawda, mówię, aby bardzo mocno uważali, dlatego że tam jest bardzo dużo informacji, z tym, że trzeba wybierać informacje, które są właściwe. A więc trzeba stosować albo odpowiednią stronę internetową, tak, albo no, dopytać się, prawda, jeśli chodzi o pewnego rodzaju wiarygodność danej strony. Natomiast w tych takich informacjach, którymi my się posługujemy, gdyby czy młodzież prawosławna w Polsce, czy ogólnie strony, które dotyczą cerkwi, tam już są informacje raczej sprawdzone, chociaż mogą pojawić się jakieś informacje, które prawda, no, w jakiś sposób przemknęła, nie została sprawdzona i tak dalej. Natomiast raczej takich informacji w tych oficjalnych stronach nie bywa.
Ale tutaj możemy zapewnić z tego miejsca, że na Wszechnicy Kultury Prawosławnej będą tylko sprawdzone informacje, fake newsów nie będzie i zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tych spotkaniach. Ojcze, podsumowując, bardzo proszę o to, żebyście zaprosili naszych słuchaczy jeszcze raz na ten pierwszy inauguracyjny wykład.
Bardzo serdecznie zapraszam na wykład inauguracyjny 24 października w najbliższy poniedziałek. Ten wykład inauguracyjny będzie zainicjowany przez jego eminencję arcybiskupa Jakuba Białostockiego Gdańskiego i dwie inne osoby, które są związane z słownikiem, ojcem Markiem Łowryszukiem i ojcem Piotrem Makalem, obydwaj duchowni z białostockich parafii.
My również dołączamy się do tego zaproszenia. Przypominamy, że cały harmonogram tegorocznej Wszechnicy Kultury Prawosławnej będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej www.ortodoksja.pl, także na stronach serwisu cerkiew.pl. A za dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był ojciec Andrzej Kuźma, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego, a także Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Dziękuję serdecznie, ojcze.
Dziękuję również. Sława Jezusu Chrystu.
Sława w wieki.
Radio Ortodoksja.